Przejdźmy do słowa. Chciałbym przeczytać z listu do Efezjan z 2 rozdziału od 14 wersetu fragment, który mówi o tym, co Jezus zrobił. On bowiem jest naszym pokojem. Jezus, tak? On z dwóch grup ludzi uczynił jedną, gdy kosztem swego ciała usunął wrogość, mur podziału, który je rozdzielał. On zniósł prawo oparte na przykazaniach, by wnosząc pokój, stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka i obu pojednać z Bogiem w jednym ciele, przez krzyż, na którym zniszczył wrogość. A gdy przyszedł, ogłaszał pokój, niósł go wam pochodzącym z daleka, podobnie jak tym pochodzącym z bliska, gdyż przez niego mamy dostęp do Ojca, jedni i drudzy w jednym duchu. Więc to, co Jezus zrobił na krzyżu, to nie była tylko kwestia zbawienia nas od grzechów naszych, ale to, co jest z tym bardzo ściśle powiązane.
Przepraszam, ten fragment był z Efezjan?
Tak, z Efezjan 2 rozdziału od 14 do 18 wersetu. Dlatego jest to powiązane, bo grzech zawsze niszczy relacje. Nie ma grzechu, który by nie dotykał relacji i nie niszczył relacji. Więc to, co za tym idzie, to, że Jezus nie tylko nas przez krzyż zbawił, ale też zbawił nas od tego, co niszczy nasze relacje. Po to, żeby znowu pojednać ze sobą ludzi. I to nie jest tylko pokój na zasadzie, dobra, ustanawiamy pokój jakiś na świecie między państwami i każdy żyje sobie w swoim świecie i nie atakuje jeden drugiego. Ale tu jest coś więcej, co Jezus zrobił, tak? Bo Jezus z dwóch grup ludzi, które wcześniej były sobie wrogie, uczynił jedną. Uczynił wręcz, jak tu jest powiedziane, jednego, stworzyć w sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. Więc Jezus usuwa wszystko to, co dzieli ludzi. Wszystko. Wszelkie różnice, wszelkie podziały, wszelką wrogość Jezus usuwa. I to przynosi dzieło krzyża. Teraz to w odniesieniu do naszych relacji. Jeżeli my, zdarzy się nam, że odbudowujemy mury, które On zniszczył, to po której stronie stajemy? On zniszczył wszelki mur, wszelki podział, cokolwiek oddzielało ludzi od siebie, więc w naszym życiu nie może być tak naprawdę mowy o tym, że my będziemy cokolwiek na nowo podnosić, odbudowywać. Tak? W liście Jana pierwszym Jan napisał to w ten sposób, w 2 rozdziale, od 9 wersetu do 11. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. W świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. Człowiek ten nie wie, dokąd zmierza, gdyż ciemność dotknęła jego oczu. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. Nienawiść wydaje nam się takim mocnym, bardzo takim skrajnym wręcz uczuciem, które może być w życiu człowieka, ale w biblijnym rozumieniu i w języku polskim to również jest zgodne z duchem Biblii. Słowo nienawidzieć wzięło się od słów, że nie chcesz kogoś widzieć. Nie chcesz kogoś widzieć, nie chcesz go oglądać. Masz go dosyć i nie chcesz, po prostu unikasz kontaktu z drugą osobą. Tak? Więc to twierdzi, że świetle nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. I świetle trwa ten, kto kocha swego brata. W takiej osobie nie ma też nic, co mogłoby dla innej stać się przyczyną upadku. Kto natomiast nienawidzi swojego brata, tkwi w ciemności i w niej się porusza. I Biblia nam mówi, apostoł Paweł o tym pisze w listach do Tymoteusza, że całe Słowo Boże jest natchnione, aby nam pokazywać, wprowadzać nas, kształtować nas w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały. Tak? I Słowo Boże jest pomocne do wykrywania błędów i tak dalej. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj opowiedzieli sobie o dwóch ludziach, o dwóch osobach, które mamy w Biblii, które właśnie ukazują nam te zasady, o których mówi tutaj apostoł Jan. I najpierw powiem taką negatywną historię, negatywny przykład, a drugi potem pozytywny. Czyli jest to historia Absaloma i historia Dawida. Historię Absaloma spotykamy w drugiej księdze Samuela od 13 do 18 rozdziału. Nie będę tego czytać, ale pewne fragmenty tutaj przytoczę. Otóż 13 rozdział drugiej księgi Samuela opowiada nam taką historię, że był Absalom, który był synem Salomona, który miał bardzo piękną siostrę Tamar. I w tej oto Tamar zakochał się bez pamięci inny syn Dawida, ale z innej matki, Amnon. Pierworodny swoją drogą syn Dawida. I ten Amnon ucieka się do podstępu, udaje, że jest chory i prosi ojca, żeby przysłał Tamar, żeby mu upiekła jakieś placuszki, bo chciałby z jej ręki zjeść. I potem dochodzi do strasznej rzeczy. Dlatego, że Absalom gwałci Tamar. I jak ją pożądał, tak ją znienawidził i on po prostu wygnał od siebie, kazał za nią zaryglować drzwi, zhańbił ją, ona odeszła bardzo zasmucona i czytamy o tym, że w 20 wersecie 13 rozdziału wtedy Absalom, jej brat, zapytał: czy był z tobą Amnon, twój brat? Uspokój się więc, moja siostro, to twój brat. Nie przejmuj się zbytnio tą sprawą. I Tamar, zrozpaczona, zamieszkała w domu swojego brata Absaloma. A gdy król Dawid dowiedział się o tym wszystkim, bardzo się rozgniewał, nie upominał jednak za to Amnona, ponieważ kochał go jako swojego pierworodnego syna. Absalom natomiast nie dał Amnonowi poznać, czy jest mu przyjazny, czy nie. Znienawidził go jednak za to, że zhańbił jego siostrę Tamar. Więc czytamy tutaj o Absalomie, który z jednej strony zachowuje się na zewnątrz w taki sposób, że mówi do swojej siostry: uspokój się, nic się nie stało. No nic się nie stało? Stało się to bardzo dużo, tak? Ale on mówi jej: uspokój się, moja siostro, bo to twój brat. I można powiedzieć, że to jego działanie wydaje się być takie pojednawcze, ale okazuje się, że czytamy o tym, że Absalom nie dał Amnonowi poznać, czy jest mu przyjazny, czy nie. Ale tak naprawdę w głębi serca znienawidził go za to, co zrobił jego siostrze. Co więcej, również Dawid bardzo się rozgniewał, kiedy się o tym wszystkim dowiedział, tak, bo sprawa wyszła na jaw. Ale co się okazuje? Nie upomniał jednak za to Amnona, bo go bardzo kochał. Czyli Dawid też, można powiedzieć, że zawiódł. Nie zachował się jak należy, tak? I tutaj, w tym momencie, mamy przykład na to, jak w sercu Absaloma zrodziła się uraza. Wielkie niebezpieczeństwo dla serca każdego z nas. I o tej urazie możemy powiedzieć coś takiego. W języku polskim jest takie sformułowanie, że ktoś chowa urazę. I to chowa zawiera w sobie takie w języku polskim dwa znaczenia. Po pierwsze mówimy o chowaniu, kiedy mówimy na przykład o chów zwierząt i tak dalej. Więc chować znaczy karmić coś, pielęgnować coś, doglądać tego czegoś, żeby to rosło. Więc można chować urazę na zasadzie, że ją podsycać, że ją karmić i ona w człowieku żyje. A po drugie słowo znaczenie chować jest takie, że coś ukrywasz. Nie dajesz po sobie poznać. Na zewnątrz jest niby wszystko dobrze, ale wewnątrz już jest zupełnie inaczej. Tak? I to właśnie zrobił Absalom, że na zewnątrz nie dawał poznać po sobie o tym, co się tak naprawdę dzieje w jego wnętrzu i jego taki jakby uspokajający ton: siostro, nie martw się, do brata też jakby nic, tak? Ale tak naprawdę wiemy, że w jego sercu powstała głęboka uraza, która stała się przyczyną tego, że on znienawidził swojego brata, ale też ta uraza zrodziła się względem ojca. Że ojciec nie zareagował, jak należało w tej sytuacji. Więc na zewnątrz było wszystko ok, ale wewnątrz Absalom zaczął żywić urazę. Minęło kilka lat. Uraza w życiu Absaloma rosła i wymyślił plan, że oto chce wyprawić ucztę i zaprosić wszystkich innych synów królewskich, swoich braci, a łuknął ten plan po to, żeby zabić Amnona. I zrobił to. Zabił Amnona. A następnie uciekł z kraju. Absalom tymczasem zbiegł, o tym czytamy w 13 rozdziale, 37 wersecie, udał się do Talmaja. Dawid zaś całymi dniami opłakiwał nieżyjącego syna. Po ucieczce tej do Geszur Absalom przebywał tam 3 lata. W tym czasie emocje króla opadły. Porzucił plan wyruszenia za Absalomem. Ukoił się jego żal po stracie Amnona. Minęły 3 lata, a Joab, jeden z dowódców wojskowych, widząc, że ta sytuacja długo trwa, użył pewnego podstępu i przez pewną kobietę, która przyszła do króla niejako w swojej sprawie, ale tak naprawdę chodziło o sprawę Absaloma, zaczęła mu mówić, czy ty, królu, weźmiesz mnie w obronę. A król powiedział, oczywiście, że tak. Ale czytamy, że wówczas kobieta powiedziała, w 14 rozdziale 12 wersetu, pozwól, proszę, że twoja służąca wypowie jeszcze słowo do mojego pana, króla. Przemów, zgodził się. Wówczas zapytała, dlaczego więc postępujesz z ludem Bożym wbrew własnemu rozstrzygnięciu? Skoro król tak orzekł w tej sprawie, to czy sam nie ponosi winy za to, że nie jedna się ze swoim wygnańcem? I po tej rozmowie Dawid wzywa Joaba i mówi, sprowadź Absaloma z powrotem do kraju. W 21 wersecie czytamy, po tych słowach król zwrócił się do Joaba, chciałbym załatwić tę sprawę. Idź sprowadź tego młodego człowieka Absaloma. Wtedy Joab upadł twarzą do ziemi, swym pokłonie pobłogosławił króla i powiedział, dziś przekonał się twój sługa, że znalazł łaskę w twoich oczach. Następnie Joab stał, udał się do Geszur i sprowadził stamtąd Absaloma do Jerozolimy. Król jednak powiedział, niech wraca do swojego domu, ze mną się nie zobaczy. Absalom wrócił zatem do swojego domu, lecz z królem się nie spotkał. Oto nastąpił jakiś krok, można powiedzieć, ku pojednaniu. Absalom wraca do domu, ale król nadal nie chce go widzieć. I czytamy dalej od 28 wersetu. Mimo, że Absalom mieszkał w Jerozolimie 2 lata, z królem się nie widział. Posłał więc po Joaba, zamierzając go wysłać do króla, ale Joab nie chciał do niego przybyć. Posłał zatem drugi raz, lecz i tym razem Joab się nie zjawił. Wówczas Absalom powiedział do swoich sług, patrzcie, pole Joaba graniczy z moim polem, rośnie u niego jęczmień, idźcie i podpalcie ten łan. I słudzy Absaloma tak zrobili. Joab się oczywiście zwrócił zaraz do Absaloma, co ty robisz, dlaczego to robisz? A na to Absalom mówi tak, dlatego, że nie przyszedłeś, gdy przysłałem ci wiadomość. Przyjdź do mnie, bo chcę cię wysłać do króla z zapytaniem, po co przybyłem tu z Geszur. Lepiej byłoby, gdybym tam pozostał. Chciałbym wkrótce zobaczyć się z królem, a jeśli ciąży na mnie jakaś wina, to niech mnie każe uśmiercić. Tak naprawdę można tu wyczuć gniew Absaloma. Jak długo tata zamierza nic nie robić w tej sprawie? Tak? W nim ten gniew narastał i uraza. Amnona już nie było, ale uraza dalej została w życiu Absaloma do Dawida. Joab przybył więc do króla i przekazał mu tę wiadomość. Wówczas król wezwał Absaloma. Ten przybył, pokłonił się królowi twarzą do ziemi, a król go pocałował. Jakiś czas potem, od 15 rozdziale już czytamy, Absalom przygotował sobie rydwan i konie oraz oddział 50 wojowników zdolnych biec przed nim w orszaku. Wstawał też Absalom wcześnie rano, ustawiał się przy drodze do bramy i przywoływał do siebie każdego, kto udawał się do króla, aby rozstrzygnąć jakąś sporną sprawę. Zwykł pytać, którego jesteś miasta? I otrzymywał odpowiedź, twój sługa należy do tego i tego plemienia Izraela. Po zapoznaniu się ze sprawą Absalom mawiał, moim zdaniem twoja sprawa jest jak najbardziej uzasadniona i słuszna, lecz u króla nie znajdziesz nikogo, kto by cię z uwagą wysłuchał. Dodawał też, gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tym kraju i do mnie przychodził każdy, kto ma sporną sprawę, na pewno mógłby liczyć na sprawiedliwość. Również kiedykolwiek podchodził ktoś, by pokłonić się Absalomowi, ten wyciągał do niego rękę, obejmował go i witał pocałunkiem. Tak Absalom postępował względem każdego Izraelity, który szedł, aby stanąć przed królewskim sądem. I w ten sposób zaskarbił sobie życzliwość Izraelitów. Tak się rodzi bunt. Bo to się skończyło buntem. Bo Absalom chciał zabić też Dawida, tak? Ale tutaj wiemy, jak do tego doszło. Widzimy, że Absalom nie rozprawił się w swoim sercu z urazą i ta uraza w nim narastała. Przywoływał ludzi, tak, czekał w bramie miasta i kto chciał udać się do sądu Dawidowego, to on rozmawiał, Absalom, z takim człowiekiem, zapoznawał się z sprawą i czytamy, moim zdaniem twoja sprawa jest jak najbardziej uzasadniona i słuszna, tak? Lecz u króla nie znajdziesz nikogo, kto by cię z uwagą wysłuchał. I słuchajcie, powiedzcie mi, bo Absalom mówił, że nie spotka się ten człowiek ze sprawiedliwością u króla. Czy Absalom miał podstawy, żeby tak twierdzić? Miał. Miał. Na swojej własnej skórze i ze swojego własnego doświadczenia mógł powiedzieć, bo ja wiem, że tak jest, bo ojciec mnie nie wysłuchał. I ojciec, ja znam sprawę, w której ojciec nie zachował się tak, jak należy. Nie zachował się sprawiedliwie. Zachował się stronniczo. Amnonowi wszystko uszło na sucho, a Tamar biedna cierpiała, tak? I król nic nie zrobił. Nic nie zrobił. Żeby sprawiedliwości się jakby stało zadość, żeby Amnon poniósł jakiekolwiek konsekwencje tego, co zrobił. A nie zrobił byle co, tak? Więc to nam mówi, że człowiek urażony może mieć rację. Człowiek urażony może mieć rację, może mieć słuszność. Może nie opierać swoich jakby racji na czymś zupełnie wydumanym, ale na czymś, co się naprawdę wydarzyło. Dlatego, że możemy powiedzieć, w tej historii widzimy, jak zawiodło i braterstwo, i przywództwo. Braterstwo, które reprezentuje Amnon i przywództwo, które reprezentuje król Dawid. Amnon zawiódł jako brat i zrobił wielką, straszną krzywdę swojej siostrze. A i Dawid zawiódł, bo nie zachował się w tej sytuacji, jak można by było tego się spodziewać czy oczekiwać, jak powinien się zachować ten, który uchodził za sprawiedliwego króla. Ale czy to znaczy, że chociaż Absalom miał słuszność co do swoich argumentów, czy to znaczy, że miał słuszność względem swojej urazy? Nie. Wiecie, to nam pokazuje, bo w życiu przecież tak jest i wielokrotnie tak widzimy. Czy dzisiaj nie bywa podobnie? Dzisiaj jakże przecież czasy się nic nie zmieniły, bo się ludzie nic nie zmieniają, tak? I historia lubi się powtarzać, więc dzisiaj jest nadal tak samo. Również w Kościele i w narodach, wszędzie, tak? Że braterstwo potrafi zawieść. I przywództwo potrafi zawieść, nawet zboże, pastorzy, tak? Mogą zawieść. I dzisiaj również spotkamy wielu obrażonych ludzi. Wielu ludzi, którzy hoduje, chowa w swoim sercu urazę. Bo wydarzyło się coś niesłusznego, coś niesprawiedliwego, a ci, którzy powinni zareagować, jak właściwie nie zrobili tego tak, jak należy. Bracia mogą nas zawieść. Bracia mogą nas krzywdzić. Czy w Kościele nie możemy siebie zranić? Możemy. Takie jest po prostu życie, tak? Czy przywództwo zboże w narodzie, gdziekolwiek, w pracy, w firmie, tak, nie może zawieść i zachować się niesprawiedliwie? Może. Niestety. Może. Ale to w żadnym razie nie jest żadnym usprawiedliwieniem dlatego, żeby chować urazę w swoim życiu. Absalom urabiał ludzi. urabiał naród Izraela. On mógł mówić Absalom: wy myślicie, że Dawid jest takim Bożym mężem, takim wspaniałym królem, ale ja go znam. I ja wiem, że to jest nieprawda. Bo ja go znam. I sam po sobie, tak mógł mówić Absalom, wiem, że to jest nieprawda. Wy tylko myślicie, że on taki jest wspaniały, a ja wiem, bo wszystko wiem, jako ktoś, kto jest blisko niego i żyje w jego rodzinie, że wcale nie jest taki wspaniały, jak wy myślicie. Wcale nie jest. I w pewnym sensie miał rację, tak? Bo widzimy, że Dawid, chociaż był człowiekiem według Bożego serca i Bóg miał takie o nim zdanie, którego nigdy nie zmienił, nie cofnął, ale jednak widzimy w życiu Dawida sporo błędów. Tydzień temu, kiedy mówiłem o błędach w naszym życiu, że z tym przychodzi nam się mierzyć, też mówiłem o właśnie Dawidzie. I to jest kolejny przykład na to, że Dawid popełni w swoim życiu wiele błędów. Wychowawczych, możemy powiedzieć. A jednak mimo to nadal był człowiekiem według Bożego serca. Idąc dalej, bunt Absaloma doprowadził do tego, że zbierał wokół siebie grono ludzi, które przekonywał do siebie i pewnego dnia obwołał siebie królem Izraela. Dawid musiał uciekać z Jerozolimy, obawiając się tego, że Absalom go zabije, bo taki miał zamiar, tak? Chowana przez lata uraza przynosi śmierć. Zawsze przynosi śmierć. Bunt, gniew, śmierć. Ale wiemy z tej historii, że nie przyniosła uraza śmierci Absalomowi, przepraszam, Dawidowi, tylko Absalomowi przyniosła śmierć. Dlatego, że Bóg stał po stronie Dawida, a nie Absaloma. I stało się to, że kiedy dwóch doradców Dawida miało przedstawić swoje rady, co zrobić, kiedy Dawid uciekł z Jerozolimy, ten, który stanął po stronie Absaloma, dał dobrą radę, ale Bóg, czytamy o tym, dopuścił do tego, że przyjaciel Dawida, który został wysłany przez Dawida, żeby właśnie zaprzeczyć radom tego drugiego doradcy, tak powiedział swoją radę, że wszyscy uznali, że ta jest słuszna. I czytamy o tym, że stało się to dlatego, że Bóg zgotował nieszczęście dla Absaloma. Bogu się nie podobało to, co robił Absalom, tak? Bunt jest zawsze z piekła rodem. Zawsze. Nigdy Bogu się nie będzie podobać. Więc skończyło się to tym, że Absalom zginął. Ale niesamowite jest to, że chociaż Dawid musi uciekać, bo Absalom chce go zabić. Syn chce zabić ojca. Co tu się dzieje? Jak dzisiaj byśmy zareagowali, gdybyśmy dzisiaj usłyszeli taką historię, że jakiś syn chce zabić ojca? Straszna rzecz. Niespotykana, byśmy wręcz powiedzieli. Absalom ginie, ugodzony przez Joaba, a Dawid opłakuje swojego syna. Kiedy przyszli do niego z tą wieścią, że Absalom zginął, Dawid się nie cieszył. Dawid płakał. Wojsko wchodziło zasmucone po zwycięskiej bitwie do miasta. Takie było serce Dawida. Ale historia Absaloma jest tym takim przykładem, który pokazuje nam Biblia, co się dzieje z człowiekiem, który chowa w swoim życiu urazę. Taka uraza na początku może być niewielka i może się wydawać, że wszystko jest okej, bo na zewnątrz nic nie ma widać. Ale w środku ona niszczy tego człowieka i prowadzi do śmierci. Może doprowadzić do śmierci innych, bo zginął też Amnon, tak? I zginął Absalom. I tutaj drugi przykład. To był negatywny przykład, który pokazuje, do czego może doprowadzić w naszym życiu uraza. Ale jest też drugi przykład już wspomnianego przeze mnie Dawida i Saula. Jeszcze troszeczkę historii Saula. Cofniemy się jakby w historii i chcę, żebyśmy zobaczyli, jak Dawid, to jest niesamowity przykład bardzo pozytywnej postawy, jak Dawid zachował się wobec urazy, którą mógł mieć w swoim życiu względem Saula. Zaczęło się od tego, że to Saul obraził się na Dawida i w swoim życiu zaczął hodować urazę do Dawida. A stało się to wtedy, kiedy po pokonaniu Goliata I po innych zwycięskich bitwach wszyscy kochali Dawida, można powiedzieć, w Izraelu. A ilekroć czytamy w pierwszej księdze Samuela w 18 rozdziale od 5 wersetu, a ilekroć Dawid wyruszał na wyprawę, dokądkolwiek posyłał go Saul, odnosił sukcesy, także król ustanowił go dowódcą wojowników. Podobało się to zarówno wojsku, jak i sługom Saula. Kiedy wojsko wracało po bitwie, a Dawid po pokonaniu Filistyna, kobiety ze wszystkich miast Izraela wychodziły ze śpiewem i tańcem, z radością przy wtórze tamburyn i cymbałek na spotkanie króla Saula. Śpiewały sobie przy tym piosenkę: pobił Saul gromady, a Dawid miriady. Słowa te dotknęły Saula. Uważał je za niewłaściwe. Dawidowi przypisały dziesiątki tysięcy, a mnie tylko tysiące, wyrwało mu się. Brakuje mu teraz tylko królewskiej władzy. Od tego zdarzenia Saul zaczął być podejrzliwy względem Dawida. Zazdrość? A w życiu Saula, tak? To śpiewają dziewczyny w Izraelu, że Dawid pokonał 10 tysięcy, a ja tylko 1000? I to się nie podobało królowi, tak? Czytałem wczoraj świadectwo Billa Johnsona, takiego znanego pastora w Stanach, i on opowiadał, jak przejął zbór, pojawiło się u niego w zborze kilku ludzi bardziej obdarowanych niż on. W dary, których on na przykład nie miał. I na początku było mu z tym trudno. Mówi, no ja tu jestem pastorem, a to są ludzie bardziej obdarowani niż ja. Ale Bóg mu wtedy powiedział, oni mają dary, ale nie mają dojrzałości. A ty jesteś tu pastorem i ty masz dbać o ich wzrost. Ale tak, kiedy patrzysz, to każdego z nas może spotkać. Porównywanie jest zawsze niebezpieczne. Porównywanie się z innymi może przynieść nam szkodę. Bo nagle patrzysz, o nie wiem, przez tego Pan Bóg działa, przeze mnie tak nie działa, przez tamtego się dzieją cuda na przykład, a przeze mnie nie. Tak stało się właśnie z Saulem. To stało się początkiem urazy, którą zaczął nosić Saul w swoim życiu. I następne postępowanie i zachowania Saula względem Dawida to były ciągle powodowane urazą. Z zewnątrz wydawało się, że to król jest bardzo zadowolony z Dawida. Powiedział mu, dam ci córkę za żonę. No, wspaniała rzecz. Ale potem się okazało, że się rozmyślił, specjalnie to zrobił, tak? I dał komuś innemu tą córkę. I wysyłał wciąż Dawida w niebezpieczne wyprawy, licząc na to, że Dawid zginie z rąk Filistynów. Ale Pan był z Dawidem i nie dał mu zginąć. Więc powiedział mu, wiesz co, dobra, pierwszej córki ci nie dałem, dam ci drugą, bo widzę, że się w tobie zakochała, więc dam ci Mikal. Ale Dawid mówi, ja jestem z biednej rodziny, co ja mogę za wiano wnieść? Nie przejmuj się tym, 100 napletków Filistynów mi wystarczy. Dawid przywiózł 200. On chciał znowu Saul, żeby Dawid zginął, tak? Na zewnątrz, że niby jest taki dobry, ale w środku jest chowana uraza. Prawdziwy zamysł jest inny. Ja nie chcę twojego dobra, Dawidzie, ja chcę twojego nieszczęścia, Dawidzie. Jednak Michal zostaje żoną Dawida, ale chowana uraza w życiu Saula urasta do takiej nienawiści, że chociaż Dawid jest z jednej strony ulubionym giermkiem Saula, Saul próbuje go przebić włócznią, kiedy ten gra na cytrze. Dla niego, tak. W końcu Jonatan, syn Saula, który stał się największym przyjacielem Dawida, w pewnym momencie mówi mu tak, musisz uciekać, bo mój ojciec chce cię zabić. Niestety, ale chce cię zabić. Dawid mówi, ale co ja zrobiłem? Przecież ja mu służę całym sobą. Co ja zrobiłem? Nic nie zrobiłem, tak? Ale nienawiść w życiu Saula coraz bardziej się potęgowała. Dawid, uciekszy, musi błądzić po jaskiniach, po pustyniach i uciekać cały czas przed Saulem, który nie ustąpił, żeby zabić Dawida. Dawid po prostu go kolał w oczy, tak? Ta uraza ciągle hodowana i trzymana w życiu Saula prowadziła go do tego, że chciał zrobić wszystko, żeby tylko zabić Dawida. I są dwie historie, żeby skrócić ją. Chcę skupić się na dwóch wydarzeniach w życiu Dawida i Saula, które pokazują nam jak bardzo Dawid był wolny od urazy. Dawid naprawdę mógł też myśleć, ale za co to wszystko mi ty robisz, Saulu? Ale tak nie myślał. Jego serce, chociaż serce Saula było pełne urazy względem Dawida, to serce Dawida względem Saula było wolne całkowicie od urazy. W 24 rozdziale pierwszej księgi Samuela czytamy taką historię. Gdy Saul powrócił z pogoni za Filistynami, doniesiono mu, że Dawid przebywa na pustyni En-Gedi. Saul zmobilizował więc 3000 doborowych wojowników z Izraela i wyruszył, aby tropić Dawida oraz jego ludzi na wschód od skał Kozic. Po drodze mijał owcze zagrody, obok których znajdowała się pewna jaskinia. Saul wszedł tam za potrzebą, a Dawid i jego ludzie siedzieli w głębi jaskini. Wówczas towarzysze Dawida szepnęli: nadszedł dzień, o którym powiedział ci Pan. Oto ja wydam ci w ręce twoich wrogów i uczynisz z nimi to, co uznasz za właściwe. Dawid jednak wstał i niepostrzeżenie uciął skraj płaszcza Saula. Potem jednak ruszyło go sumienie, że uciął skraj płaszcza Saula i powiedział do swoich ludzi: jak najdalej mi do tego, by podnosić rękę przeciw mojemu Panu, pomazańcowi Pana. Ostatecznie jest on jego pomazańcem. W ten sposób Dawid zgromił swych towarzyszy i nie pozwolił im powstać przeciw Saulowi. Saul tymczasem stał, wyszedł z jaskini i poszedł swoją drogą. Po chwili z jaskini wyszedł również Dawid i zawołał za Saulem: królu mój Panie! A gdy Saul obejrzał się za siebie, Dawid pochylił się ku ziemi i złożył mu pokłon. Następnie Dawid powiedział do Saula: dlaczego słuchasz ludzi, którzy ci mówią, że Dawid szuka twojej krzywdy? Dziś mogłeś się o tym osobiście przekonać. Właśnie przed chwilą Pan wydał cię w jaskini w moje ręce. Doradzano mi, bym cię zabił, ale ja zlitowałem się nad tobą, powiedziałem: nie podniosę ręki przeciw mojemu Panu, ponieważ jest pomazańcem Pana. Zobacz teraz, mój ojcze, zobacz skraj swojego płaszcza w mojej ręce. Niech to, że uciąłem jedynie skraj twojego płaszcza, a nie zabiłem ciebie, przekona cię, że nie knuję względem ciebie żadnej niegodziwości czy nieprawości, ani nie zgrzeszyłem przeciw tobie. To ty czyhasz na moje życie, aby mi je odebrać. Niech Pan sam rozsądzi między mną a tobą i niech pomści się za mnie na tobie, ale moja ręka nie podniesie się na ciebie. Dla mnie ta historia od lat jest niezwykle poruszająca. To, co zrobił Dawid, jest absolutnie niespotykane i niezwykłe. Tak jak mówią żołnierze Dawida: zobacz, oto dzisiaj jest ten dzień. Wszyscy wiemy, bo to było powszechnie wiadome w Izraelu, że ty jesteś namaszczony na króla w Izraelu. Skończ nam nasze cierpienia i nasze utrapienia. Przez to, że musimy ciągle się tułać, kilkanaście lat się tułali po pustyni. Kilkanaście lat. Skończ wreszcie z tym, skończ z tym złym królem, który rządzi, chociaż już Bóg go odwołał, ale nadal rządził Izraelem jeszcze przez sporo lat. Ty jesteś namaszczony. Masz prawo zrobić z nim, co zechcesz. I wszyscy będą za tobą. Pan wydał cię, Pan wydał Saula w twoje ręce, tak? Zobacz, takie jest Boże prowadzenie. Dawid tylko uciął. Saul robił kupę. Tak. Dawid uciął mu skrajek płaszcza i nawet to ruszyło sumienie Dawida. Nawet to, że uciął mu tylko krawek płaszcza. Niezwykłe jest to, co mówi Dawid o Saulu. Nie podniosę ręki na mojego Pana, na mojego pomazańca, na mojego króla. Jaki pomazaniec, wielu by powiedziało. Przecież już dawno Pan od niego odstąpił. Ale mimo wszystko szacunek Dawida i serce Dawida było absolutnie czyste. Nie podniósł ręki. Nie podniosę ręki. Nie podniosę ręki. Obyśmy my wszyscy tacy byli, że my dzisiaj również nie podniesiemy ręki na nikogo, nawet wobec kogoś, bo zobaczcie, o co tu chodzi. Saul cały czas nastawał na życie Dawida. To nie był tylko człowiek, który źle o nim mówił, obgadywał go czy coś. Można by było powiedzieć: Dawidzie, chronisz swoje życie, zabijając Saula i swoje rodziny. Sprzątnij go wreszcie. Masz wręcz, tak, że tak powiem, mandat od Pana, żeby to zrobić. Ale niezwykłe jest to, że ta historia powtórzyła się drugi raz. Saul obiecał Dawidowi, że nie zabije go w tym momencie, tak? Ale Dawid nie wierzył Saulowi. Uraza chowana w życiu Saula nie dała mu spokoju. Chociaż Saul płakał, widząc, co zrobił dla niego Dawid, że ocalił jego życie. A przecież mógł tak łatwo go zabić. Ale z drugiej strony, co to dla bohatera, jakim był Dawid, za honor zabić króla, który robi kupę, tak? Nie godzi się. Była też druga sytuacja, tym razem już na polu, jakby można powiedzieć, obozowym. 26 rozdział 1 Księgi Samuela, Dawid po raz drugi oszczędza Saula. Do Saula zaś do Gibei przybyli Zyfici z doniesieniem. Dawid ukrywa się na wzgórzu Hakila, na wschód od Iszmonu. Saul przygotował się więc i wyruszył na pustynię, aby tropić Dawida. Gdy zwiadowcy potwierdzili przybycie Saula, Dawid pociągnął pod obozowisko króla. Tam wypatrzył miejsce, w którym Saul i Abner, syn Nera, dowódca wojsk królewskich, układali się na noc. Okazało się, że Saul spał otoczony wozami z wojskiem obozującym wokół niego. Wówczas Dawid odezwał się do Achimeleka, Chetyty, Abiszaja, syna Serui, brata Joaba. Kto zejdzie ze mną do Saula, do obozu? Abiszaj odpowiedział, ja z tobą zejdę. Dawid i Abiszaj zakradli się więc nocą między wojsko. Saul rzeczywiście spał otoczony wozami. W ziemię u jego węzgłowia wetknięta była włócznia, a Abner wraz z wojskiem spali wokół niego. Wtedy Abiszaj szepnął do Dawida, dziś Bóg zamknął twojego wroga w twojej garści. Pozwól, że przygwożdżę go włócznią do ziemi. Wystarczy jedno pchnięcie. O drugie nie poproszę. Nie zabijaj go, odparł Dawid. Kto podniesie rękę na pomazańca Pana i ujdzie bez kary? Jak żyje Pan, ciągnął Dawid, tylko On może go ugodzić, albo nadejdzie dzień jego śmierci, albo polegnie gdzieś w walce. Jak najdalej mi z powodu Pana do podnoszenia ręki na jego pomazańca. Weź proszę jego włócznię wetkniętą we zgłowia, dzbanek na wodę i chodźmy stąd. Dawid zabrał więc włócznię oraz dzbanek na wodę z miejsca przy głowie Saula i obaj odeszli. Nikt ich nie zauważył, nikt o niczym nie wiedział i nikt się nie obudził. Wszyscy spali, bo Pan zmorzył ich twardym snem. Tak, Dawid budzi, kiedy odeszli na bezpieczną odległość, Dawid wszystkich budzi w obozie Saula. I Saul rozpoznaje głos Dawida i zawołał, czy to twój głos, mój synu Dawidzie? Dawid odpowiedział, tak, to mój głos, mój panie i królu. I dodał, dlaczego to mój pan ściga swego sługę? Czy coś uczyniłem? Za co ponoszę winę? Proszę, posłuchaj teraz, mój panie i królu, słów swojego sługi. Jeśli to pan pobudził cię przeciw mnie, to niech przyjmie ofiarę. Ale jeśli zrobili to zwykli ludzie, to niech będą przeklęci przed obliczem pana za to, że odtrącają mnie dziś od jego dziedzictwa. Zmuszają mnie, bym szedł służyć innym bogom. Bo Dawid już uciekał do innych krajów, tak? Ale niech nie skapnie moja krew na ziemię z dala od oblicza Pana, tylko dlatego, że król Izraela uparł się tropić jakąś pchłę, niczym ktoś, kto ugania się za kuropatwą po górach. Wtedy Saul wyznał, zgrzeszyłem, wróć mój synu, Dawidzie, już cię nigdy nie skrzywdzę, dlatego, że cenne dziś było moje życie w twoich oczach, postępowałem głupio i byłem w wielkim błędzie. Taka sytuacja, tak? Dawid za pierwszym razem oszczędza życie Saula. Więc znowu pojawia się okazja. I znowu słudzy mówią, czy nie widzisz, czy nie rozpoznajesz, że Pan ci go wydaje w twoje ręce? Że ewidentnie Bóg jest tobą i takie jest Boże prowadzenie? Towarzysze Dawida dobrze wiedzieli, że Pan Bóg działa, tak? I potrafili rozpoznać Boże działanie. Ale nie potrafili poznać tego, co wiedział Dawid. Bo Dawid był człowiekiem według Bożego serca. I Dawid wiedział, że chociaż Pan wydaje mu Saula w jego ręce, ale wiedział jedno. Nie podniosę ręki na pomazańca Pańskiego. Bo to jest coś, co się bardziej Bogu podoba, tak? Próba. Dawid miał niezwykłą okazję. I Dawid wiedział, jaka może być cena tego, że nie korzysta z drugiej szansy, można powiedzieć. Na pozbawienie się kłopotów ze swojego życia. Bo jakby zabił Saula, to pozbawiłby się kłopotów ze swojego życia. Ponieważ Dawid tego nie zrobił i Dawid mówił, pomsta do Pana należy, ja nie podniosę nigdy ręki na mojego króla i pana, tak? Cały czas go nazywał królem i panem. I to pan załatwi z nim sprawę. Ja nie. Ja nie. Ja nie tknę go, tak? To oznaczało kilkanaście lat tułaczki. Kilkanaście lat poniżenia, upokorzeń, cierpień jego rodziny, jego i jego rodziny oraz wszystkich jego towarzyszy, których było 600 w pewnym momencie wraz z rodzinami. Dawid zdawał sobie sprawę, że dalsze nielikwidowanie, niesprzątnięcie Saula będzie, może się wiązać z tym, że nie wiadomo, jak długo potrwa jeszcze jego tułaczka. Ale powiedział, wolę cierpieć sam, niż podnieść rękę na pomazańca pańskiego. Niż powiedzieć słowo przeciwko królowi, przeciwko bratu, tak? I pan rzeczywiście przyszedł czas, że rozprawił się z Saulem. Saul zginął w bitwie, tak? Ale znowu niesamowite jest zachowanie Dawida, o czym czytamy już na początku drugiej księgi Samuelowej w pierwszym rozdziale. Był pewien Amalekita, który myślał, że przychodzi do Dawida z dobrą wieścią, że zginął Saul. I król się go zaczął wypytywać. I czytamy, ten zaś zaczął wyjaśniać. Znalazłem się, bo Dawid się go zapytał, skąd wiesz, że zginął Saul? I ten zaczął wyjaśniać. Znalazłem się akurat na górze Gilboa, zobaczyłem Saula, wspierał się na swej włóczni. Rydwany i jeźdźcy byli niedaleko. Wtedy on odwrócił się ku mnie i zawołał. Krzyknąłem, jestem. Kim jesteś? Zapytał. Amalekitą, odpowiedziałem. A on na to, stań nade mną i dobij mnie, chociaż jeszcze żyję, tracę już przytomność. Stanąłem więc nad nim i dobiłem go, bo odniósł ciężkie rany. Wiedziałem, że nie przeżyje. Potem zdjąłem mu z głowy diadem, a z ramienia na ramiennik i przyniosłem je do ciebie, mój panie, proszę, są tutaj. Wtedy Dawid chwycił swoje szaty i rozdarł je. Podobnie uczynili stojący przy nim ludzie. Gorzko płakali i pościli aż do wieczora. Opłakiwali Saula, jego syna Jonatana, wojsko pana i dom Izraela. Boleli nad tym, że padli od miecza. Dawid zaś zapytał młodego człowieka, który przyniósł mu te wieści, skąd ty jesteś? Odpowiedział, słyszał, jestem synem Amalekity, cudzoziemca w tej ziemi. Dawid wybuchnął, jak to? Nie bałeś się podnieść ręki i zabić pomazańca pana? Po tych słowach Dawid przywołał jednego ze swoich podwładnych i polecił, podejdź i rozpraw się z nim. Podszedł więc i zadał mu śmiertelny cios. Dawid uznał, sam jesteś sobie winien przelania własnej krwi, bo twoje usta zaświadczyły przeciw tobie, gdy powiedziałeś, to ja zabiłem pomazańca pana. Potem Dawid zniósł żałobną pieśń o Saulu i jego synu Jonatanie. Polecił też uczyć tej pieśni o łuku synów Judy. Jest ona również zapisana w zwoju prawa. Twoja chluba Izraelu legła na twoich wzgórzach. Tak padli bohaterowie. Nie rozgłaszajcie tego w Gad. I tak dalej, i tak dalej. Pieśń pochwalna na cześć Saula i Jonatana. Mnie znowu zadziwia, wzrusza zachowanie Dawida. Dobrze pan rozprawił się wreszcie z tym, który mi tak bardzo uprzykrzył życie. Oto dzisiaj dzień radości. Nie. Dawid płacze. Dawid boleje. Dawid powiedział do tego Amalekity, to ty śmiałeś podnieść rękę na pomazańca pańskiego? Chociaż przecież Saul sam go uprosił, dobij mnie, bo ja i tak już nie przeżyję, tak? Ale jak śmiałeś? Powiedział Dawid do niego, tak? Do końca swoich dni Saulowych Dawid nie powiedział ani jednego złego słowa na Saula, a mógłby wypowiedzieć ich sporo, bo miał słuszne argumenty i powody do tego, żeby tak zrobić, tak? Do końca Dawid nie powiedział ani jednego złego słowa. Czego to nas uczy? Dzisiaj, tak? Dzisiaj żyjemy w czasie, który się niczym nie różni, można powiedzieć, od tamtych czasów. Dzisiaj również możemy chować urazy. Dzisiaj może nie do takiego stopnia, że zaraz będziemy nastawać na życie kogoś, tak? Tak jak w tym wypadku się stało. Chociaż, czy nasi bracia i siostry z Ukrainy dzisiaj, czy powiedzmy serce Ukrainy, nie jest narażone i wystawione na potężną urazę wobec bestialstw rosyjskiej dziczy. Łukasz, który tutaj był 2 tygodnie temu, rozmawiałem z nim, wrócił z Ukrainy i mówi, że spotkał rodzinę, który zawoził żywność tam prawie na linię frontu. Z 40-osobowej rodziny przeżyło tylko kilka osób, resztę Rosjanie zabili. Czy co mają myśleć ci ludzie? Tu można powiedzieć, że brat gwałcił siostrę. Czy dzisiaj brat Rosjanin nie gwałci siostry Ukrainki? Ci ludzie też są dzisiaj, tak? Akurat oni tam, my nie może jeszcze. Wystawieni na to, co zrobią w swoim sercu, kiedy zderzą się z urazą. Kiedy zderzą się z urazą. Ale z drugiej strony, słuchajcie, czy Biblia nie mówi, że to małe liski niszczą winnicę? Małe liski niszczą winnicę. Nawet wielka rzecz zaczyna się często od drobiazgu, od małej sprawy, od małej urazy, która potem narasta, 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 dlatego że nie została z nią zrobiony porządek w tym czasie, kiedy należało. I to, co mówi Jan w swoim pierwszym liście. Kto twierdzi, że jest w świetle, a nienawidzi swojego brata, właściwie nie wyszedł z ciemności. To jest duchowa prawda, tak? Że chować urazę, czyli ją schować, to znaczy, że coś pozostawić w ciemności. Ale my jesteśmy powołani do światłości, więc nie możemy chować urazy, tak? W świetle trwa ten, kto kocha swojego brata. Kto kocha swojego brata. W takiej osobie też nie ma nic, co mogłoby dla innych stać się przyczyną upadku. I dalej również w 3 rozdziale od 14 wersetu Jan mówi tak. My wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, ponieważ kochamy braci. Ten, kto nie kocha, trwa w śmierci. Jan widzi sprawę jakby bardzo prosto, tak? Nie ma u niego szaro-czarnych barw, tylko jest albo białe, albo czarne. Kto kocha, przeszedł ze śmierci do życia. Kto nie kocha, trwa nadal w śmierci. Każdy, kto nienawidzi swojego brata, jest zabójcą, a wiecie, że żaden zabójca nie nosi w sobie życia wiecznego. Miłość rozpoznaliśmy po tym, że on oddał za nas swoje życie, my też powinniśmy oddawać życie za braci. I na przykładzie Absaloma widzimy, jak nienawiść doprowadziła jego życie do ciemności i do zguby jego samego. Ale też widzimy, jak miłość Dawida, przez to, że trwał w świetle, prowadziła go do tego, że był gotów oddać swoje życie nawet za Saula. Za tego złego króla, który robił wiele złego. I był nieposłuszny Bogu, można byłoby powiedzieć, tak? A jednak Dawid był bardziej gotów oddać swoje życie za Saula, dlatego, że go po prostu miłował. Że jego serce było pełne miłości. I my dzisiaj stoimy też wobec takich rzeczy i takich wyzwań. Bo prawdą jest to, że w życiu każdego z nas zdarzają się takie trudne sytuacje z ludźmi. W życiu każdego z nas. Przecież Biblia mówi, że ludzie będą coraz gorsi, tak? Bez serca, więc poziom takiej agresji na przykład rośnie w ludziach, tak? Ale nam dana jest łaska tego, co Jezus powiedział. Ja przyszedłem zniszczyć wszelkie mury. Więc nawet kiedy mierzymy się z bardzo trudną sytuacją, gdzie można powiedzieć, że tego się nie da wręcz tak po ludzku wybaczyć, to mamy w Bogu tę możliwość, żeby wybaczyć, bo On daje nam łaskę, tak? Często też ta Boża łaska objawia się w tym, że Bóg nieraz stawia nas w obliczu trudnych relacji, dlatego że one są najlepszą próbą dla naszego serca i pokazują, stawiają nas w świetle, tak? Co naprawdę jest w naszym sercu, jak my się zachowujemy, kiedy to nas ktoś uderzy, tak? Bo można, że tak powiem, pięknie mówić, ale dopiero w sytuacji takiej życiowej, praktycznej wychodzi, kim naprawdę jesteśmy, jak się zachowujemy, tak? Czy jest w nas ten odruch, by przebaczyć, by miłować, by nie podnieść ręki, czy zaraz, że tak powiem, jak się coś dzieje, to się nóż w kieszeni otwiera i pięknym za nadobne. Ja ci pokażę. Ja ci jeszcze pokażę. Poczekaj no tylko, tak? Czasami jest tak, że w naszym życiu tak właśnie jest. Że ta nasza cielesność się odzywa i nas pobudza. Ale z drugiej strony, skoro Jezus przyszedł zniszczyć mury wrogości, to jakże my możemy je podnosić w jakikolwiek sposób? Apostoł Jan w pierwszym liście mówi tak. Jeśli żyjemy w świetle, tak jak On sam jest w świetle, to łączy nas wzajemna więź. Czyli po pierwsze, wzajemna więź między ludźmi jest możliwa tam, gdzie jest światło. Czyli tam, gdzie się nic nie chowa, gdzie nic się nie ukrywa, gdzie żadna uraza nie ma miejsca dla siebie, żeby znaleźć miejsce, gdzie w Twoim sercu czy moim sercu znajdzie taki kącik, który może sobie spokojnie żyć. Bo znajdzie tam dogodne dla siebie warunki, przyzwolenie z naszej strony, tak? Jeśli jednak żyjemy w świetle, tak, jak On trwa w świetle, to łączy nas wzajemna więź, a krew Jezusa z Jego Syna oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Więc jest nam dana łaska w krwi Jezusa i świetle, które Bóg nam daje, ono oświetla nasze życie i jeśli jest tam cokolwiek, co się Jemu nie podoba, Jego krew nas w tym momencie jest w stanie z tego oczyścić. Więc łaską bywają czasem trudne relacje, bo one pokazują prawdziwy stan naszego serca. I to jest chwała Bogu za to. Bo byśmy czasami nie wiedzieli o pewnych rzeczach, które są w naszym życiu, a które Bóg widzi i które wymagają oczyszczenia. Więc przykład Absaloma i Dawida pokazuje nam też przykład relacji rodzinnych. Dzisiaj nadal wielu ludzi nosi głębokie urazy wyniesione z dzieciństwa, bo rodzice zachowali się niewłaściwie, zachowali się nie tak. Więc chcę, żebyśmy dzisiaj mogli wejrzeć w nasze serca, przejrzeć je w Bożym świetle, kiedy możemy powiedzieć Bogu: Boże, możesz mnie prześwietlić, wszystko we mnie. Jeśli gdziekolwiek na dnie mojego serca tai się jakakolwiek uraza, to dzisiaj chcemy jej powiedzieć: koniec z tobą. Skończ dzisiaj z tym. Jeśli cokolwiek jest wobec kogokolwiek, może kogoś nawet to już nie żyje, tak, wobec rodzica, wobec brata, wobec kogokolwiek w naszym życiu, kto być może nas kiedyś zranił albo nas rani, nie tylko, że kiedyś nas zranił, ale ciągle nas rani. I w naszym sercu jest rana, która ropieje i która powoduje, że ta uraza tylko wciąż i wciąż narasta. My nie możemy sobie na to pozwolić w naszym życiu. Ze względu na miłość Bożą, tak? I wtedy jest dzisiaj ten czas, jeśli coś takiego widzisz w swoim życiu, to powiedzieć: koniec. Dzisiaj koniec z jakokolwiek chowaniem urazy w swoim życiu. Chcę mieć serce czyste, tak? Czujniej niż wszystkiego innego strzeżcie swojego serca, bo z niego tryska źródło życia, mówią nam przypowieści Salomona. Z niego tryska źródło życia, tak? Jezus powiedział: miłość wielu oziębnie, kiedy zmoże się nieprawość, tak? Kiedy zmogła się nieprawość w życiu Absaloma, bo widział, że Dawid nie postępuje sprawiedliwie, to jego miłość, Absalomowa miłość, zaczęła ziębnąć. Często się to może zacząć od czegoś niewielkiego, gdyby przyrównać do jakiegoś kanału i ten rury jakieś, i ta rura zaczyna się zasklepiać powoli. Na początku może nie być nic wielkiego widać, ale powolutku, powolutku, aż otwór się zacieśnia. I to Boże życie, ta życiodajna Boża krew może teraz wolniej i wolniej płynąć. Więc wykorzystajmy dzisiaj ten czas, bo skoro Biblia mówi, że ludzie będą coraz gorsi i tak naprawdę nikogo w życiu z nas nie ominą jakiegokolwiek zranienia, tak? Będziemy ranieni przez ludzi i my sami też niestety często ranimy, tak? Taka jest prawda. Dlatego też trwanie w przebaczeniu, trwanie w czystym sercu, że mogę na kogokolwiek spojrzeć i mieć decyzję Dawidową w swoim sercu, że my też będziemy ludźmi według Bożego serca, że nigdy nie podniesiemy ręki na jakiegokolwiek pomazańca pańskiego. Przecież my wszyscy jesteśmy pomazani w Chrystusie Jezusie, tak? A kiedy ja dzisiaj czasami widzę w Kościele, tak mówię ogólnie, ile jest obrażonych ludzi. Masakra. Jeden na drugiego podnosi rękę i nie szczędzi złych słów. Taki i owaki, tamten jest, tak, a tamten jest taki i siaki. A ja mam rację. Stają w postawie Absaloma, bo słuszność jest po mojej stronie. Wcale, że nie. Bo Bóg tej słuszności nie przyznał Absalomowi. Pomimo tego, że miał Absalom rację co do swoich żali. Miał rację. Więc dzisiaj skłońmy nasze głowy i pozwólmy, żeby Bóg dotykał się naszego życia. Z jednej strony, jeśli jest jakakolwiek uraza, chcemy jej dzisiaj powiedzieć dosyć. A z drugiej strony, chcemy zachować nasze serce w czystości, której wobec kogokolwiek nie ma w nas nic, co mógłby Bóg znaleźć i powiedzieć, że mam przeciwko Tobie to, że pozwalasz temu, tej niemiłości trwać w swoim sercu. Panie, dziękuję Ci, że Twoje Słowo jest tym, którym przenika nas i że dzisiaj dostajemy wspaniały przykład Dawida i chcemy być ludźmi według Bożego serca, bo takie jest Twoje serce. Kiedy Ciebie krzyżowano, ci podli ludzie robili straszne rzeczy z Tobą, Ty nie mówiłeś im, niech dostaną za swoje, ale mówiłeś, Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Takie jest właśnie Twoje serce. Serce Dawida było blisko Twojego serca. I my też chcemy w tą drogą iść. Takie serce sobie pielęgnować. Takie serce mieć, abyś mógł o nas wydać to świadectwo, że jesteśmy również ludźmi według Bożego serca. Że kiedy spotyka nas zranienie, kiedy spotyka nas jakaś niesprawiedliwość, to my nie dopuszczamy do swojego serca jakiejkolwiek urazy, choćby najmniejszej. Nie chcemy, żeby cokolwiek blokowało przepływ Twojego życiodajnego ducha przez nasze serca. A czasami tak bywa, że rzeczy pewne się nie dzieją, że Ty, Duchu Święty, nie działasz tak, jak mogłoby to wyglądać, tylko dlatego, że ludzie na zewnątrz zachowują miłe pozory, a w sercu chowają urazy różnego rodzaju do różnych ludzi, nawet w Kościele. I dlatego pomimo wszystko, że zewnętrznie wygląda niby dobrze, to jednak Twój Duch Święty nie może działać tak, jakby mógł, bo jest blokada w naszych sercach. Przez te właśnie różne małe liski, które mamy pochowane w sercach, bo czasami tak chce się tego liska trzymać w swoim sercu, uważając, że jest słuszność po naszej stronie, że zostaliśmy zranieni i należy się kara, należy się sprawiedliwy sąd tej drugiej osobie. I oczekujemy sprawiedliwości zamiast przebaczenia ze swej strony i miłości pomimo wszystko. Więc Panie, dziękuję Ci za wszystkie trudne sytuacje, za wszystkie trudne relacje w naszym życiu, trudne spotkania z ludźmi, zranienia i tak dalej, bo one często nam w tych sytuacjach dajesz nam łaskę, której możemy się uczyć kochać pomimo wszystko. Pomimo wszystko, pomimo zranień, pomimo niezrozumień, pomimo różnic, jakie są między nami ludźmi często, to my chcemy kochać pomimo wszystko. Uczyć się tej miłości, której Ty powiedziałeś, że poznaje się w nas miłość Twoją, nie po tym, że miłujemy tych, którzy nas miłują, ale po tym, że miłujemy również naszych nieprzyjaciół. I to jest największy wyróżnik chrześcijańskiej miłości, że ona kocha nawet swoich nieprzyjaciół, tych, którzy na nas nastają, którzy nam źle życzą, którzy są wrogo wręcz do nas nastawieni. Panie, my chcemy być tymi ludźmi, którzy błogosławią, a nie przeklinają, którzy dobrze mówią, a nie złe rzeczy mówią o innych ludziach. Nie, Boże, strzeż nas przed tym, żebyśmy mieli podnieść rękę na jakiegokolwiek brata. My nie chcemy diabłu służyć, ale Tobie. Bo tylko się z tego diabeł cieszy, kiedy my wznosimy ten mur, który Pan Jezus zburzył. I nie chcemy być nieprzyjaciółmi Twoimi, Boże, którzy przeciwstawiają się Twojemu dziełu, ale tymi, którzy swoją rękę przykładają do Twojego dzieła, jeśli widzimy jakikolwiek podział i mur, my chcemy go zburzyć doszczętnie, po to, żeby pojednanie i jedność w Twoim Świętym Duchu bez żadnych przeszkód mogła pomiędzy nami funkcjonować. Tego nas ucz, Panie. Takiego serca w nas nam... Ty takie serce dajesz w Twoim Świętym Duchu. I takiego serca chcemy w sobie... Takie serce chcemy w sobie mieć i je trzymać w czystości, je pielęgnować według Twojego nowego serca, które otrzymaliśmy w Tobie. Więc Ty bądź wywyższony dzisiaj. A jeśli cokolwiek, ktokolwiek pośród nas dzisiaj pokazujesz to, co jest często ukryte w naszym sercu i pokazujesz, że jest jakakolwiek zła rzecz, jakakolwiek myśl, która Tobie się nie podoba wobec drugiej osoby, to dzisiaj chcemy powiedzieć, Panie, temu koniec. Dzisiaj kończymy z jakąkolwiek urazą, która gdzieśkolwiek jeszcze została, czy może gdzieś tam ukrywa się w sercu. I chcemy powiedzieć, przebaczamy tak, jak Ty przebaczyłeś. Chcemy miłować tak, jak Ty miłowałeś do samego końca. Do samego końca. Ty tak umiłowałeś i nie zostawiłeś nam żadnej innej drogi, jak tylko taką, żeby miłować do samego końca, choćby chcieli nas nawet zabić. Choćby wszyscy nastawali na nasze życie, tak jak na Twoje życie. A jednak przebaczyłeś i zrobiłeś to, aby zbawić nas wszystkich. Więc Ty bądź wywyższony, Panie Jezu, w swojej chwale. Amen.